z biznesu do słuchania.
Ale właściwie dlaczego o tym smogu się mówi? Mógłby ktoś zapytać. No bo wygląda to trochę na takie modne narzekanie. Jakość powietrza przecież w chłodniejszych miesiącach zawsze była nieco gorsza, więc po co ten raban? Pytanie tylko, czy taka odpowiedź wystarczy, bo w porównaniu z innymi krajami naszego regionu wypadamy bardzo źle. W opublikowanym w ubiegłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli międzynarodowym raporcie na temat jakości powietrza, na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie 36 stanowiły polskie miejscowości. Wyznaczone na 2020 rok normy jakości powietrza zostały przekroczone w 3/4 wszystkich zbadanych w Polsce miast, natomiast rocznie z powodu chorób związanych ze złą jakością powietrza umiera około 46 tysięcy osób. I zdaje się, że świadomość problemu staje się coraz większa, co przyznaje Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.
W sensie świadomości społecznej, świadomości polityków jesteśmy naprawdę w miejscu nieporównywalnym nawet rok temu, ponieważ mieliśmy kampanię wyborczą teraz, w której właściwie wszystkie opcje polityczne, wszystkie grupy polityczne wzięły na sztandary zanieczyszczenie powietrza i w ten czy inny sposób każdy polityk właściwie odnosił się do tego podczas swojej kampanii, co jest informacją dobrą, dlatego że pamiętam, że jeszcze rok, dwa, trzy lata temu politycy zwyczajnie nie rozumieli problemu i nie rozumieli tego, że warto o tym mówić. Więc w sensie świadomości jesteśmy już w miejscu, w którym wydawałoby się, że już wszystko wiemy. Społeczeństwo też właściwie chyba już prawie wszystko wie o smogu, na pewno o jego zdrowotnych skutkach. Natomiast odpowiadając na to, gdzie jesteśmy w sensie działań, no to tu będzie zupełnie inna odpowiedź, dlatego że w sensie działań właściwie można powiedzieć dopiero zaczęliśmy. Stoimy w blokach startowych, pewne kroki zostały poczynione, ale no długa droga przed nami jeszcze.
Ale pana zdaniem zabrano się do tego problemu w dobry sposób? Program Czyste Powietrze, ogólnopolska wymiana pieców, dopłaty, chociaż nie bez tarć, bo tutaj Komisja Europejska zakwestionowała pomoc właśnie na ten program. Jakby pan ocenił podejście rządu do zmagania się z tym problemem?
Problem zanieczyszczenia powietrza, ten taki ogólny tego zimowego smogu w Polsce, to jest problem 4 milionów kopciuchów, 4 milionów pozaklasowych kotłów na węgiel czy drewno, które generują mniej więcej połowę zanieczyszczenia pyłowego w Polsce. Połowę zanieczyszczenia to są nasze domy, to 70-80% domów, najczęściej bardzo źle ocieplonych, z dymiącym źródłem ciepła. Czyli jeśli uda nam się te 3-4 miliony domów zamienić w miejsca życia, w których po pierwsze nie marnujemy energii, po drugie nie emitujemy dymu, no to pewnie z tych 50% zdejmiemy bardzo dużą część, co znacząco poprawi jakość powietrza w Polsce. Nie do końca, no bo w takich miastach jak, nie wiem, Warszawa, Poznań, Wrocław, w aglomeracjach, gdzie samochody mają potężny wpływ, no to to dużo nie pomoże, prawda? Ale jeśli chodzi o to główne zanieczyszczenie powietrza w kraju, jakim jest tak zwana niska emisja, czyli po prostu kotły na węgiel i drewno, to tak, to dobrze zdefiniowano problem. Zabrano się za walkę z tym problemem w ten sposób, że stworzono program dopłat do ocieplenia domu, do wymiany kotła. I znowu, program dobry w zamyśle, natomiast jego wykonanie, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia, ponieważ w pierwszym roku działania programu Czyste Powietrze, tego rządowego programu dopłat do wymiany i do ocieplenia, zrealizowano niecałe 7% założonego planu. Program będzie działał do roku 2029, więc właściwie...
A to wynika z mojego zainteresowania, z niewydolnej machiny urzędniczej, która nie przerabia tych wniosków, chociaż zainteresowanie jest, czy z czego to wynika?
Z paru rzeczy. Jedną z nich jest nie do końca duże zainteresowanie, bo nie wszyscy o tym programie wiedzą, to po pierwsze. Jak już się dowiedzą i aplikują o pieniądze na docieplenie czy wymianę kotłów, no to napotykają się na taką urzędniczą barierę. W Polsce wnioski można złożyć albo w internecie, albo osobiście składając papierowy wniosek w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, które sobie zwyczajnie z nawałem pracy nie radzą. Jeżeli złożono w pierwszym roku około 80 tysięcy wniosków i te wnioski przetwarza 16 urzędów, no to widać, że oni sobie nie są w stanie z tym.
Skoro mówił pan na początku naszej rozmowy o tym, że świadomość rośnie i jest w sumie z tym dosyć fajnie, bo o problemie smogu się mówi, no to może jednak nie jest to aż tak istotny problem społeczny, skoro nie ma jakby pieniędzy czy woli ze strony administracji, żeby nadać temu taki priorytet, żeby ta wymiana przechodziła szybko, żeby była powszechna kampania informacyjna, żeby każdy każdy już wiedział, że ma ten swój stary piec czy niewydolny piec wymienić.
Mi się wydaje, że problem społeczny jest i patrząc na to, że tych wniosków przy tak słabym programie Czyste Powietrze złożono jednak w sumie relatywnie dużo, to znaczy, że zapotrzebowanie jest. Nie wiem, jak będzie za rok, za dwa, za pięć lat, kiedy część tych wniosków się już zrealizuje i zostanie tak najtrudniejsza grupa, którą trzeba będzie przekonać do tej zmiany, ale tak, ma pan rację. Częściowo jest też coś w naszej mentalności, co sprawia, że niechętnie zmieniamy sposób, w jaki ogrzewamy domy. Proszę zwrócić uwagę, bardzo łatwo zmieniamy samochód na nowszy, telewizor, lodówkę na energooszczędną, pralkę i tak dalej, prawda? To wydaje nam się zupełnie naturalnym zachowaniem. Natomiast kiedy dochodzi do wymiany kotła, do wymiany sposobu ogrzewania naszego domu, no to tutaj jest pewna bariera mentalnościowa, w której my mówimy, że nie, po pierwsze, niech rząd mi da na to pieniądze, po drugie, to będzie mnie drogo kosztowało i tak dalej, te argumentacje są jakby znane.
Dlaczego w jednych miejscach ta determinacja jest, a w drugiej nie ma? Dlaczego w jednym miejscu ci sami ludzie w podobnym statusie społecznym mogą pomyśleć o tym, żeby wymienić te piece, a w innym miejscu nie?
Przykład Krakowa, który dzisiaj wydaje się tak oczywisty, że oto w Krakowie się udało, to nam jest dosyć to łatwo mówić w roku 2019, ale gdybyśmy rozmawiali 5-6 lat temu, to tam w sensie mentalności sytuacja była mniej więcej taka, jak teraz jest w Warszawie. To znaczy mało kto wie o tym, że trzeba to zrobić. Jest pewna grupa oburzonych obywateli, ale nie jest to oburzenie powszechne. W Krakowie kampania edukacyjna organizacji pozarządowych, prasy, radia, telewizji, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta była tak zmasowana, że czegoś takiego jeszcze w Polsce nie widziano. Naprawdę nie było osoby w Krakowie w ciągu tych ostatnich 3-4 lat, która by w ciągu jednego tygodnia nie widziała choć jednej informacji o smogu i o tym, że trzeba wymienić kocioł. To naprawdę była potężna machina informacyjna, którą uruchomiono, żeby doprowadzić do tego, co w tej chwili się stało. Tej machiny teraz w Polsce nie widzimy, w sensie rządowym. Tej machiny nie widzimy w Warszawie prawie w ogóle. Jakby pan tu zapytał kilka osób, czy słyszeli o tym, że jest...
To może to panu wystawia nie najlepszą w takim razie cenzurkę, skoro jest pan w organizacji, której właśnie jedną z misji jest uświadamianie ludzi na temat tego problemu.
W pewnym sensie mogę się przyznać do winy, ale w Krakowie nam się udało z pomocą przyjaciół. Natomiast rzeczywiście organizacje pozarządowe nie mają takiej siły sprawczej. My raczej nawołujemy do tego, żeby Urząd Miasta uruchomił kampanię marketingową, do tego, żeby Urząd Marszałkowski i inne instytucje, które mają duże zasoby finansowe, żeby te kampanie uruchomiły. My o tym mówimy na ile możemy i czasami udaje nam się porwać za sobą ludzi, wyciągnąć ich na ulicę i wtedy politycy reagują na to.
Czy pana zdaniem walka ze smogiem to powinien być problem czy zadanie dla obywateli? Dla samorządu? Czy to już jest na tyle poważna sprawa, że powinno być to koordynowane i zarządzane na poziomie centralnym, łącznie z prawodawstwem, które by nakładało jakieś obligo na wymianę takich piecy i tak dalej?
No tutaj każda z tych grup, którą pan wymienił, ma swoją własną rolę. Obywatele, ich rolą jest bycie oburzonym i reagowanie na ten smród, który jest za oknem i apelowanie do polityków, żeby zmienili rzeczywistość. Gminy na tym poziomie najbliższym obywatelowi to też są instytucje, które powinny na poziomie lokalnym zająć się walką z zanieczyszczeniem powietrza, czyli na przykład ściganiem tych, którzy palą śmieci, nie przestrzegają uchwały antysmogowej i tak dalej. Potem mamy województwa, szczebel wyżej. W województwach z kolei musimy mieć uchwały antysmogowe, czyli takie przepisy, które mówią o tym, że oto kopciucha trzeba będzie zlikwidować w ciągu najbliższych 3, 4, 5 lat. No i mamy wreszcie przepisy ogólnopolskie, które mówią o normach jakości węgla. Sejm, który powinien przecież uchwalić przepisy, które zezwolą miastom na tworzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, żeby nie wpuszczać pewnych samochodów do śródmieścia. Miasta tego wciąż nie mogą, ponieważ Sejm nie dał im takich możliwości. Więc tutaj ta walka musi się odbywać na każdym szczeblu.
Widzi pan to jakby oczami też obserwatora troszeczkę z boku, bo widzi pan, jak to działa w każdym z tych ogniw. Kto się najbardziej ociąga?
O, to dobre pytanie. Na pewno nie ociągają się ci obywatele, którzy są wkurzeni. Natomiast to trzeba szczerze przyznać, nie wszyscy obywatele są wkurzeni. Część ludzi mówi, oj tam, co z tym dymem, jak się pali, to musi dymić.
Ja też spotkałem się z takimi głosami, że kwestia smogu jest rodzajem narracyjnej mody, że modnie jest teraz ponarzekać na jakość powietrza, a było to przecież od lat i nikomu to nie przeszkadzało. Czy rację mają ci, którzy tak mówią?
W sensie kulturowym rzeczywiście pojawiło się teraz dużo takich informacji o zanieczyszczeniu powietrza do tego stopnia, że niektórzy uważają to wręcz za jakieś hipsterskie wymysły, za jakąś modę, coś, co zostało stworzone sztucznie po to, żeby, no nie wiem, jaki miałby być cel tego działania, ale gdyby ci ludzie przyszli na takie spotkania, które my organizujemy i tam przychodzą matki z chorymi dziećmi, ewentualnie emeryci, ludzie, którzy są naprawdę tym szczerze przejęci, to zrozumieliby, że to nie jest moda i to jest pewna zmiana naszej mentalności. To też jest taka rzecz, którą my będziemy musieli jako społeczeństwo przepracować. Podobnie było z paleniem papierosów. Proszę sobie przypomnieć mentalność Polaków 20 lat temu odnośnie papierosów i dzisiaj. Bardzo podobnie jest z mentalnością dotyczącą palenia na przykład śmieci czy palenia w kopciuchu na osiedlu, co dzisiaj jeszcze w wielu miejscach jest bagatelizowane, ale już coraz częściej zdarzają się ludzie, którzy podchodzą do płotu, do sąsiada i mówią: stary, zrób coś z tym, bo tu się nie da oddychać. Coraz częściej to do nas dociera i jest tutaj pewna rzecz w tym, co pan mówił. Jest pewien opór społeczny, a zmiana mentalności 30 kilku milionów ludzi i zrozumienia, że pewne rzeczy im szkodzą i oni muszą zmienić swój styl życia, są rzeczywiście dosyć trudne. To jest przemiana społeczna całej Polski. W związku z tym nie oczekujmy, że to się wydarzy w ciągu kilku lat nawet.
Czy może to w takim razie tłumaczy pewną inercję w zmaganiu się z tym problemem, że rządzący, administrujący danym województwem, nie chcą za bardzo denerwować tych wyborców, którzy może jeszcze nie chcieliby zmieniać swoich pieców na bardziej ekologiczne, bojąc się ich reakcji.
Albo sami wręcz bagatelizują problem. Ma pan pełną rację. Tutaj ja w tych naszych działaniach zawsze, żeby sobie dodać trochę energii w walce, bo czasami naprawdę wydaje się, że nie da rady dalej, to sobie przypominam, jak wyglądała mentalność Polaków, jak wyglądały działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza tak co 12 miesięcy wstecz. I jak tak się cofam i sobie usiłuję przypomnieć, co robiłem 12 miesięcy temu, 24 i tak dalej, to dostrzegam niesamowity postęp. Naprawdę postęp i w świadomości, i śledzę media, więc wiem, ile doniesień medialnych z hasłem smog, zanieczyszczenie powietrza występuje w Google Trends na przykład. To można zobaczyć, to jest imponujące, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 lat, jeśli chodzi o liczbę informacji prasowych. A jak informacji prasowych, to znaczy, że i ludzie o tym częściej słyszą. Liczba uchwał antysmogowych, w których już zakazujemy spalania węgla, pojawiają się kolejne województwa, więc ten postęp jest, on jest mierzalny i to się zaczyna powoli przekładać na jakość powietrza, bo Kraków, w którym zakazano spalania węgla i drewna od września tego roku, już w tej chwili, w tym sezonie smogowym, dostrzegamy poprawę jakości powietrza. Ja rozmawiam z mieszkańcami Krakowa i oni mówią: słuchaj, może to trudne do uwierzenia, ale przyszedł październik, ja wychodzę na osiedle i nie śmierdzi. Dla Krakusów jest to coś niepojętego. Oni są naprawdę niektórzy w szoku. Co ciekawe, widać to na stacjach pomiarowych, widać to na pomiarach. W związku z tym są twarde dane, a nie tylko czyjeś tam subiektywne wrażenie, czy mu śmierdzi, czy nie śmierdzi.
To może wszędzie taki zakaz wprowadzić? Obligatoryjnie.
Jestem za tym, żeby taki zakaz był, ale tylko tam, gdzie to wypłynie ze strony obywateli. Bo w Krakowie było bardzo silne parcie społeczne na taki zakaz, natomiast jakieś obligatoryjne wprowadzanie zakazu, powiedzmy, spalania węgla w kraju, w którym 12 milionów ludzi wciąż pali węglem w domach, plus ci, którzy dopalają drewnem, jest w tej chwili nierealny. Ale pojawił się Kraków, zakaz węgla. Niedługo uzdrowiska na terenie województwa dolnośląskiego będą miały zakazy spalania drewna i węgla, ale już same uzdrowiska strefy A i B, więc tam też nie będzie dymu i to się będzie pojawiało. Ja jestem również warszawskim aktywistą. My wystosowaliśmy taką petycję do sejmiku. Na razie jeszcze nie wysłaliśmy, ale zbieramy podpisy, petycję, w której prosimy o to, żeby radni miejscy zwrócili się z prośbą o wprowadzenie zakazu węgla dla miasta Warszawa.
Bardzo dziękuję. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy.
Dziękuję bardzo.